Dzień dobry.
Kłaniam się, witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
Wszystkim nam doskwierają wysokie ceny, w tym ceny paliw. Jak wiadomo, część obywateli, w tym w naszym regionie, postanowiła swoje niezadowolenie wyrazić poprzez blokowanie stacji paliwowych, ale tylko Orlenu. Co pan sądzi o takiej formie protestu?
Ceny paliw są rzeczywiście wysokie i to jest problem dokuczliwy dla nas wszystkich, ale protesty pod Orlenem moim zdaniem są działaniem chybionym, dlatego że ceny paliw są podobne na wszystkich stacjach paliw. Za granicą są dookoła nas jeszcze wyższe ceny benzyny i oleju napędowego. To jest problem znacznie szerszy. Także organizowanie pod stacjami benzynowymi Orlenu protestów moim zdaniem jest czymś chybionym albo motywowanym politycznie. Bo to jest przecież państwowy koncern, spółka Skarbu Państwa. Ale powtarzam raz jeszcze, to jest problem ogólnoświatowy, ogólnoeuropejski, nie tylko polski, a w Polsce dotyczy wszystkich stacji benzynowych, a nie tej jednej.
Bo niektórzy wypominają Orlenowi, że chwali się swoimi wysokimi zyskami, a tutaj takie ceny.
Orlen jest dużym przedsiębiorstwem, dużą spółką Skarbu Państwa, dobrze rozwijającą się, inwestuje na rynkach w Polsce i na rynkach zagranicznych. Jego kondycja oczywiście jest dobra, ale przecież zyski wypracowywane reinwestuje. To nie jest tak, że to jakieś jest prywatne przedsiębiorstwo, które zyski wyprowadza na konta swoich właścicieli, swoich zarządców. Nie ma takiej możliwości, żeby zmniejszać te zyski właśnie w taki sposób, żeby obniżyć cenę litra paliwa, bo to jest uwarunkowane różnymi czynnikami. Przypomnijmy taki moment sprzed paru miesięcy, sprzed wybuchu wojny, a więc przed 24 lutego, kiedy polski rząd, polski parlament obniżył VAT i obniżył akcyzę na paliwa i wtedy ceny paliw, ceny benzyny na stacjach benzynowych spadły i by to się zapewne utrzymało, gdyby nie wojna na Ukrainie. Trwało to niestety krótko, bo wojna na Ukrainie spowodowała zachwianie wszystkich procesów gospodarczych w Europie i na świecie i te ceny skoczyły wtedy gwałtownie. Tak to wygląda.
Natknąłem się na taką blokadę, jadąc niedawno do Białegostoku. No i właśnie, jechałem tą słynną drogą. Na śmierć się na tą drogą unosi, to poza dyskusją ruch straszny, dużo niebezpiecznych sytuacji. Jak wiadomo, jesteśmy po analizie przez ekspertów różnych wariantów połączeń drogi Via Carpatia i Via Baltica. Jak wiadomo, też o tym informowaliśmy, eksperci uznali, że to połączenie przez tę drogę, o której mówimy, będzie najlepsze. Co słychać w tej sprawie nowego?
Mamy właśnie ten ważny dokument, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i ono wskazało drogę z Białegostoku do Augustowa jako ten najkorzystniejszy wariant, który powinien być dalej dopracowywany, jeżeli chodzi o drogę ekspresową. Tutaj my mamy do czynienia wciąż z daleko idącym nieporozumieniem, które zresztą narasta w działaniach niektórych samorządowców. Mianowicie my chcemy zbudować drogi szybkiego ruchu w taki sposób, żeby one służyły jak najlepiej połączeniom międzynarodowym i żeby jak najlepiej służyły Polsce i Polakom. Droga Via Carpatia miała przebiegać według pierwotnego planu, według planu, który rekomendował i któremu patronował świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, wzdłuż całej granicy Polski, a miała łączyć Saloniki w Grecji z Kłajpedą na Litwie. Nie wiadomo dlaczego na tym ostatnim odcinku na polskim terytorium ta droga miałaby właśnie teraz biec w stronę Grajewa i Ełku i tam łączyć się z trasą Via Baltica, więc drogą S61. Tutaj my w gruncie rzeczy nie powinniśmy rozpatrywać wariantów łącznika między Via Carpatia a Via Baltica, tylko osobno jako bardzo ważny odcinek trasy międzynarodowej, ten właśnie fragment z Białegostoku do Augustowa. No ale nawet jak już to jest włączone do planów przygotowawczych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako wariant łącznika między jedną trasą ekspresową a drugą, no to fachowcy wskazali, że to jest nawet w tej wersji, w tej perspektywie, w tej opcji najwłaściwsze połączenie, najwłaściwsze rozwiązanie. Dzisiaj niestety znowu słychać, że niektórzy samorządowcy, którzy chyba nie rozumieją w ogóle istoty tej drogi, kwestionują ten raport i uważają, że ta droga powinna przebiegać inną trasą, szczególnie to chodzi oczywiście o połączenie z Białegostoku w stronę Grajewa i Ełku.
Ale nie tylko samorządowcy. Ten wariant przez Ełkę Grajewo ma też silne wsparcie niektórych polityków pana partii, posłów na przykład.
No z tych samych powodów właśnie, a to nie powinna być sprawa partyjna, bo to gdybyśmy na to partyjnie patrzyli, to jest bez sensu zupełnie, przecież to nie jest sprawa tej natury polityczno-partyjnej. Jeżeli już to sprawa jest polityczna, to tylko w wymiarze innym zupełnie, mianowicie w wymiarze bezpieczeństwa. A w wymiarze bezpieczeństwa również wszystko przesądza w tę stronę, żeby prowadzić to połączenie ekspresowe na Litwę, a nie tworzyć takie połączenia, które mogą być w przyszłości wykorzystywane jako korytarz z Białorusi do obwodu kaliningradzkiego. Bo popatrzmy na mapę. Jest zaplanowana budowa drogi ekspresowej od Kuźnicy, a więc od granicy polsko-białoruskiej, gdzie dzisiaj wszystko jest zamrożone, w stronę Sokółki i Białegostoku. I następnie z Białegostoku przez Grajewo do Ełku. I tam jest już niezłe połączenie drogowe w stronę obwodu kaliningradzkiego poprzez Olecko i Gołdap-Gusiew. No, czy my chcemy budować korytarz? Dla kogo my chcemy budować drogi? Czy dla rosyjskich, czy białoruskich czołgów, nie daj Boże, w przyszłości? Czy chcemy budować drogi dla wzmacniania spójności komunikacyjnej krajów NATO i Unii Europejskiej? No, odpowiedź jest bardzo prosta pod tym względem. Wcale nikt nie kwestionuje. Ja przecież też nie kwestionuję potrzeby budowy dobrych dróg, właśnie tych, o których mówimy, choćby z Białegostoku do Grajewa czy do Ełku. Tylko to jest zupełnie inny temat, to jest zupełnie inna perspektywa niż to rozwiązanie strategiczne, komunikacyjne, międzynarodowe, drogowe, o którym rozmawiamy. To jeszcze jest kwestia dojrzałości politycznej czy parlamentarnej poszczególnych osób. Nie może być tak, że gdzieś ktoś mieszka czy skądś pochodzi, decyduje o rozwiązaniach, które się proponuje. Trzeba patrzeć na to po prostu pod kątem merytorycznym i pod kątem dobra całości, a nie jakiegoś swojego wąskiego spojrzenia.
A czy te argumenty, o których pan mówi, są słyszalne na przykład w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury albo jeszcze wyżej? Czy słyszy je premier?
Panie redaktorze, że trzeba pytać o to kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury i pana premiera. Ja występowałem w tej sprawie i z poselskimi interpelacjami. Występowaliśmy jako Podlaski Zespół Parlamentarny parokrotnie z uchwałami w tej sprawie, więc ten głos powinien być słyszany i brany pod uwagę. Ja rozumiem trudność pewną w ocenie takiej politycznej, kiedy jedni opowiadają się za danym rozwiązaniem, inni wskazują inne rozwiązanie, ale tu nie trzeba patrzeć na to pod takim kątem wąskim. Trzeba patrzeć pod kątem przede wszystkim związanym z perspektywą, której służyć ma ta droga, czy te drogi ekspresowe. I po drugie dzisiaj, to jest bardzo ważny aspekt, który doszedł w ostatnim czasie, po 24 lutego zwłaszcza, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czyli aspekt militarny, aspekt związany z naszym bezpieczeństwem.
A jak pan myśli, kiedy możemy spodziewać się jakiejś decyzji w tej sprawie?
Wskazuje Generalna Dyrekcja na to, że to będą najbliższe miesiące. Lato, jesień tego roku, że powinno nastąpić rozstrzygnięcie tej sprawy. Trzeba o to zabiegać, żeby ono było jak najbardziej właściwe i racjonalne.
W tej sprawie, jako się rzekło, nie ma jednomyślności wśród działaczy pana partii, podobnie jak w przypadku oceny działań niektórych samorządów funkcjonujących na naszym terenie. Niedawno w studiu Suwałki gościliśmy Marcina Kleczkowskiego, szefa Prawa i Sprawiedliwości w Augustowie, i mówił on, że dziwi się tym politykom PiSu, którzy wspierają władze miast, gdzie na przykład wynajmuje się samorządowe pomieszczenia dla antyrządowych organizacji, czy wyświetla uczniom nieodpowiednie dla nich filmiki. No bo jaki to ma być sygnał dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Co pan na ten temat sądzi?
Panie redaktorze, nie ma co ukrywać, no, że to jest sprawa, która mnie osobiście martwi. Martwi wielu innych naszych działaczy i mieszkańców, obywateli. Tak być nie powinno. Czym innym jest oczywiście przyznawanie środków finansowych, bo ktoś może to uwzględniać, myśląc o tym wsparciu, prawda? No to my wspieramy samorządy pod kątem inwestycyjnym, choćby w ramach Polskiego Ładu, niezależnie od tego, jakie samorządowcy mają poglądy, bo tu chodzi o mieszkańców, o ich przyszłość, a nie o to, kto aktualnie w danej kadencji został wybrany i rządzi danym samorządem. Ale tu my mówimy oczywiście o znacznie głębszym zaangażowaniu niektórych kolegów we wsparciu tych, którzy na to wsparcie ze strony działaczy i polityków, parlamentarzystów, ministrów Prawa i Sprawiedliwości nie zasługują. Augustów jest tego przykładem bardzo oczywistym i ewidentnym. Tyle jest spraw, tyle jest decyzji tego samorządu kierowanego przez obecnego burmistrza, które nie mogą być przez nas akceptowane, bo są dalekie od aksjologii Prawa i Sprawiedliwości, że to rzeczywiście musi martwić i musi dziwić i martwi i dziwi. Pytanie tylko jest takie, jak temu zapobiec, jak spowodować, żeby takie działania nie miały miejsca. Każdy wykonuje, z parlamentarzystów zwłaszcza, swój mandat parlamentarny na własny rachunek i oczywiście będzie oceniany przez wyborców w kolejnych wyborach. Zakazać posłowi bywania i wspierania danego samorządowca dosyć trudno. Natomiast mnie to martwi i dziwi, bo to nie jest działanie skuteczne. Ja rozumiem, że ci koledzy poszukują jakiegoś wsparcia w przyszłości dla siebie w wyborach, ale to jest bardzo złudne, bo ktoś, kto tak postępuje jak ci, którzy są dalecy od właśnie wartości, które wyznaje i którym służy Prawo i Sprawiedliwość, nie będą na pewno dążyć do tego, żeby ich elektoraty przechodziły w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj te rachuby polityczne tego typu moim zdaniem są złudne i to powinni koledzy, którzy tak postępują, sobie uzmysłowić. Ale sprawa jest trudna, no bo trudno komuś zakazać bezpośrednio takich działań. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście, gdy chodzi o ministrów w rządzie, to tutaj jest nieco inna sytuacja i na pewno o tym trzeba będzie rozmawiać z panem premierem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.